Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Chrystus wieńczy, Chrystus wenia, Chrystus impera.
11 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Jutro przypada tysiąclecie benedyktyńskiego opactwa w Solesmes we Francji. Naszym gościem będzie tamtejszy mistrz nowicjatu i przeor. W pierwszej części programu aktualności watykańskie. Między innymi z pierwszej sesji Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Powiemy też o tajnionych notatkach kardynała Pacellego oraz katechizmie Caravaggia. Zapraszamy. Metodę prac i geograficzny zasięg obecnego Zgromadzenia Specjalnego dla Bliskiego Wschodu przypomniał na jego pierwszej sesji ogólnej sekretarz generalny Synodu Biskupów. Arcybiskup Nikola Eterowicz zwrócił uwagę, że jako Bliski Wschód rozumie się tu obok Jerozolimy i terytoriów palestyńskich 16 państw, od Egiptu, Cypru i Turcji po Arabię Saudyjską, Oman czy Iran. Przytoczył statystyki chrześcijańskiej obecności w tym regionie.
Według ostatniego wydania rocznika statystycznego Kościoła katolików z końcem 2007 roku było tam 5 milionów 700 tysięcy, czyli stanowili ponad 1,5% ludności. Najwięcej, bo około 50% jest ich w Libanie. Niełatwo jest ustalić liczbę bliskowschodnich chrześcijan wszystkich wyznań, ale jest ich około 20 milionów i stanowią prawie 6% mieszkańców regionu. Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie są na ogół mniejszością w krajach z przewagą muzułmanów, zaś w Izraelu większość stanowią Żydzi.
Sekretarz generalny Synodu Biskupów przypomniał, że ponadroczne przygotowania do Zgromadzenia Specjalnego pozwoliły na zredagowanie Instrumentum Laboris. Ten dokument roboczy opracowany w oparciu o odpowiedzi na rozesłaną ankietę i przekazany przez papieża w czerwcu ojcom synodalnym będzie podstawą obrad.
Z woli Benedykta XVI biorą w nich udział z urzędu wszyscy biskupi czynni na Bliskim Wschodzie. Obecni są także m.in. biskupi z przyległego regionu północno-wschodniej Afryki. Sesje ogólne odbywają się rano i po południu. Przez 2 tygodnie będzie ich 14, a 6 razy uczestnicy synodu zbiorą się w małych grupach zwanych Circuli Minores. Językami obecnego zgromadzenia są arabski, francuski, włoski i angielski.
Patriarcha katolickich Koptów Antonios Naguib w obszernym wprowadzeniu do obrad trzymał się ściśle struktury tematycznej dokumentu roboczego Instrumentum Laboris. Relator generalny synodu przypomniał m.in. cele obecnego zgromadzenia. Umocnienie chrześcijańskiej tożsamości i kościelnej jedności. Mówił o sytuacji katolików jako mniejszości, ich mimo to ważnej roli społecznej, o wyzwaniach stojących przed chrześcijanami, problemie ich emigracji z regionu, liturgii różnych obrządków i katechezie. Poruszył sprawę dialogu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi oraz z muzułmanami i Żydami, wskazując na trudności istniejące w relacjach międzyreligijnych. Koptyjski patriarcha podjął też kwestię chrześcijańskiego świadectwa, również wobec globalizacji i wpływów laicyzmu, a zakończył akcentem nadziei co do przyszłości chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Cierpienie świadków Chrystusa oczyszcza świat z fałszywych bogów, a wiara ludzi prostych chroni Kościół przed wrogimi ideologiami, powiedział Benedykt XVI na otwarcie pierwszej sesji ogólnej synodu. Papież wygłosił improwizowane rozważanie na temat tekstów porannej modlitwy brewiarzowej. Na wstępie przypomniał, że dziś przypada 48. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II. Kościół czcił wówczas, zgodnie z kalendarzem przedsoborowym, Maryję jako Matkę Boga.
Nawiązując do tego faktu, Benedykt XVI skupił się na prawdzie, że Chrystus jest Synem Bożym, prawdziwym Bogiem. Papież podkreślił przełom, jaki ten fakt znaczy w dziejach ludzkości. Stając się człowiekiem, Bóg w pełni zaangażował się w sprawy człowieka, wprowadzając go zarazem w swoje własne życie, zaznaczył Benedykt XVI. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zdecydowana większość mieszkańców Bliskiego Wschodu to wyznawcy dwóch religii, które negują bóstwo Chrystusa, islamu i judaizmu.
Rozważając z kolei apokaliptyczną scenę z rodzącą niewiastą, papież mówił o roli cierpienia w życiu Kościoła. Przypomniał, że to właśnie męczeństwo pierwszych chrześcijan oczyściło ówczesny świat z politeizmu, w tym z deifikacji władzy cesarzy.
Również dziś Chrystus musi się narodzić dla świata i obaleni muszą zostać fałszywi bogowie za cenę cierpienia i męczeństwa świadków. Pomyślmy o wielkich mocach dzisiejszych dziejów. Pomyślmy o anonimowych kapitałach czyniących z człowieka niewolnika, będących anonimową władzą, której ludzie służą, dla której są wydawani na męczarnię i śmierć. Są one władzą destrukcyjną, która zagraża światu. Pomyślmy o terrorystycznych ideologiach, które rzekomo w imię Boga dopuszczają się aktów przemocy. Jednak to nie Bóg im przyświeca, lecz fałszywi bogowie, których trzeba zdemaskować, bo nie są Bogiem. Pomyślmy też o narkotykach, które są mocą będącą niczym zachłanna bestia, co bierze w swoje ręce różne części świata i niszczy je. To też jest fałszywy Bóg, który musi upaść. Pomyślmy o stylu życia propagowanym przez opinię publiczną. Małżeństwo się nie liczy, czystość się nie liczy i tak dalej. Te dominujące ideologie, które narzucają się siłą, są fałszywymi bogami. I poprzez cierpienie świętych, cierpienie wierzących, Kościoła Matki, muszą zostać obalone, by urzeczywistniło się to, co jest napisane w listach do Kolosan i Filipian. Władze i zwierzchności muszą upaść i uznać zwierzchność jedynego Pana, Jezusa Chrystusa.
Benedykt XVI nawiązał też do innego obrazu z Apokalipsy, a mianowicie do węża, który wypuścił za niewiastą wodę niczym rzekę, żeby ją uniosła.
Sądzę, że ową rzekę można interpretować jako te dominujące nurty, które chcą, by wiara Kościoła zanikła, bo jak się wydaje, nie ma dla niej miejsca w obliczu tych nurtów ideologicznych, które narzucają się jako jedyna racjonalność, jedyny sposób życia. W Apokalipsie ziemia przychodzi niewieście na pomoc i pochłania rzekę. W Kościele owe nurty ideologiczne pochłania wiara ludzi prostych. Owe nurty nie są w stanie jej obalić. Wiara ludzi prostych jest prawdziwą mądrością. Mądrość wiary prostej, której owe nurty nie zdołają pochłonąć, jest siłą Kościoła.
Papież przyjął rezygnację 77-letniego kardynała Severino Poletto z pasterskiego zarządzania archidiecezją Turynu i mianował jego następcą arcybiskupa Cesare Nozilie, dotychczasowego ordynariusza Vicenzy na północy Włoch. Od maja obecny metropolita Turynu jest wiceprzewodniczącym episkopatu Włoch.
Wiemy już, jak pracował kardynał Eugenio Pacelli. Co myślał przyszły papież Pius XII i w czym na przykład nie zgadzał się z Piusem XI? Prefekt tajnych archiwów watykańskich, biskup Sergio Pagano, opublikował pierwszy tom notatek kardynała Pacellego z czasów, gdy był sekretarzem stanu, a zatem z lat 1930-39. Podobno od najmłodszych lat nie rozstawał się on z notesem i ołówkiem. Kiedy w Watykanie stał się drugą osobą po papieżu, notatki robił już w sposób bardzo systematyczny, wręcz pedantycznie. Zapisywał więc swoje wrażenia po wszystkich ważniejszych wydarzeniach, między innymi po niemal codziennych porannych spotkaniach z Piusem XI. Ze względu na ich treść, notatki trafiły z czasem do tajnego archiwum watykańskiego. W roku 2006 zostały udostępnione dla historyków wraz z całą dokumentacją pontyfikatu Piusa XI. Prefekt archiwów, biskup Pagano, postanowił je opublikować, bo w jego przekonaniu są to materiały przełomowe.
Na pytanie dziennikarza włoskiego Avvenire, czy będzie odtąd trzeba na nowo napisać podręczniki do historii, biskup Pagano odpowiedział: całkiem na nowo chyba nie, ale niektóre sądy o Pacellim czy papieżu Rattim na pewno trzeba będzie skorygować. Tytułem przykładu prefekt archiwów podaje stosunek do Mussoliniego. Kardynał Pacelli starał się być bardziej dyplomatyczny, podczas gdy Pius XI optował za podejściem bardziej stanowczym. Z notatek ówczesnego sekretarza stanu dowiadujemy się również o tajnym konsystorzu z 1931 roku, na którym Pius XI miał przywołać do porządku kardynałów niezadowolonych z traktatów laterańskich. Apodyktyczny Akillerati wymógł na kolegium kardynalskim jednomyślne stanowisko względem paktów z Mussolinim, mając na względzie dobro Kościoła, stwierdził biskup Pagano.
Notatki kardynała Pacellego ukażą się w kilkunastu tomach. Jak na razie do księgarni trafił jedynie tom pierwszy. Przepisanie tekstu, jego krytyczne opracowanie wymaga wielkiej pracy zespołu redakcyjnego. Ówczesny sekretarz stanu pisze w nich bowiem zarówno o rzeczach błahych, na przykład jałmużnie dla ubogiej wdowy, jak i bardzo poważnych, o stosunku na przykład do nazizmu, delikatnych relacjach z Hiszpanią czy dyktaturami w Ameryce Łacińskiej.
Już niebawem Rzymianie poznają katechizm Caravaggia. Taki tytuł nosi nowa inicjatywa Rzymskiej Komisji do Spraw Katechizacji. Będzie to cykl wykładów przy arcydziełach Meriziego, które do dziś pozostają w rzymskich kościołach. Zdaniem pomysłodawcy księdza Andrei Lonardiego chodzi o to, by w dyskusji nad Caravaggiem wreszcie przejść do meritum, czyli do treści jego obrazów. Jeszcze za życia artysty komentatorzy jego dzieł często zajmowali się tym, co drugorzędne. Gorszono się na przykład brudnymi nogami starca na obrazie Madonna Pielgrzymów. Dziś, jak zauważa ksiądz Lonardi, wcale nie jest lepiej. Zamiast zastanowić się nad spotkaniem w tym obrazie boskiej czystości z ludzkim brudem, dyskutujemy nad tożsamością kobiety, którą Caravaggio uwiecznił na tym obrazie, optując między kochanką i prostytutką, choć żadna z tych teorii nie ma oparcia w danych historycznych.
Szef diecezjalnej komisji do spraw katechizacji chce przybliżyć postać Caravaggia realnego, tego, o którym mówi historia, dokumenty, a nie narosłe przez wieki mity. Pierwszym krokiem będą wizyty w kościołach, do których chodził artysta. Wiemy, że w liturgiczne wspomnienie świętego Łukasza, patrona malarzy, uczestniczył w 40-godzinnych adoracjach Najświętszego Sakramentu w rzymskim Panteonie. Dokumenty potwierdzają, że tuż przed opuszczeniem Rzymu, a zatem już po zabójstwie Ranuccia Tommasoniego, przyjął sakramenty w kościele świętego Mikołaja przy Via dei Prefetti. Długo przebywał również w świątyniach, dla których zamawiano u niego obrazy. Badał naświetlenie, wczuwał się w ich atmosferę i kontekst. Ksiądz Lonardi proponuje Rzymianom spotkania przy Caravaggiu w tych właśnie miejscach, w sercu Starego Miasta, gdzie do dziś znajdują się słynne arcydzieła bądź ich kopie. Wraz z barokowym mistrzem będą zgłębiać treść obrazów, a zatem swoisty katechizm Caravaggia, jak mówi ksiądz Lonardi, poznają w ten sposób też samego Meriziego.
Kim był ów lombardzki geniusz? Na kilku obrazach znajdziemy jego autoportret. Caravaggio występuje tam jako poszukujący, mówi jeden z przyszłych prelegentów, profesor Marco Bona Castellotti. Na przykład na obrazie Pojmanie Chrystusa oblicze malarza rozpoznajemy w postaci człowieka, który trzyma lampę i stara się dosięgnąć wzrokiem Jezusa. Zdaniem profesora Castellottiego mamy tu do czynienia nie tylko z autoportretem, ale i z syntetycznym ujęciem osobowości Caravaggia.
Solem to miejsce, w którym po rewolucji francuskiej odrodził się we Francji benedyktyński monastycyzm, zaś po XX wieku rozpoczęła się kościelna odnowa liturgii w oparciu o łaciński chorał. Jutro tamtejsze opactwo obchodzi tysiąclecie istnienia. Na te uroczystości Benedykt XVI mianował swojego specjalnego wysłannika, kardynała Jean-Louis Torana. O krótką prezentację dziejów opactwa poprosiliśmy jego przeora, ojca Thierry Barbeau.
Opactwo zostało założone w 1010 roku. W ciągu następnych dwóch stuleci przeżywało wyjątkowo dynamiczny rozwój. Zniszczone w czasie wojny stuletniej doświadczyło wielkiej odnowy. W XVII i XVIII wieku w klasztorze zadomowili się mauryści, czyli benedyktyni reformowani w duchu Soboru Trydenckiego. W czasie rewolucji francuskiej wspólnota zakonna uległa rozproszeniu. Życie monastyczne powróciło do Solem w 1833 roku dzięki postaci Dom Prospera Gerangera. Jest to najważniejsza postać w historii Solem. Jest to bowiem odnowiciel monastycyzmu benedyktyńskiego we Francji w XIX wieku. Dom Geranger to postać bardzo znana. Zostawił po sobie wiele pism, zwłaszcza na temat liturgii. Jego dzieła o liturgii, jak na przykład Rok liturgiczny, pomagają wiernym wejść w wielką tradycję oficjalnej modlitwy Kościoła, przyswoić sobie tę tradycję modlitwy i teologii, która została przekazana właśnie przez liturgię Kościoła. Podobnie jak większość zgromadzeń zakonnych we Francji, opactwo doświadczyło też wygnania na początku XX wieku. Wspólnota osiedliła się na wyspie White, między Anglią i Francją, w kanale La Manche. Do Francji mnisi powracają po 21 latach wygnania. I wtedy też rozpoczął się okres bardzo ważny dla wspólnoty, ponieważ staje się ona opactwem w 1937 roku. Powstają również liczne fundacje, nie tylko we Francji. A zatem jest to klasztor, który ma 1000 lat, ale wciąż jest bardzo żywy.
A na czym polega powołanie benedyktyńskiej kongregacji Solem?
Żyjemy według reguły świętego Benedykta. Dom Grange, zgodnie z francuską tradycją benedyktyńskiego monastycyzmu, kładł wielki nacisk na modlitwę liturgiczną, która jest podstawowym zajęciem mnicha, a także na studium. Studium obejmujące teologię, ojców kościoła, historię, duchowość i to właśnie określa nasz charyzmat. Bo Dom Grange, którego my uznajemy za naszego założyciela, przejawiał swą miłość do Kościoła w tym, że chciałby mnich ponownie żył w sercu Kościoła, by w pełni się z nim utożsamił. Do tego niezbędne było przyswojenie sobie wielkiej tradycji Kościoła, karmienie się tą tradycją, poprzez liturgię, w której wyraża się wiara Kościoła i poprzez studium. Tym, co wyróżnia całą rodzinę benedyktyńską, jest życie kontemplacyjne, a zatem bez zewnętrznego apostolatu. W pełni pochłania nas modlitwa liturgiczna, studium i praca manualna. Inny rys naszej duchowości to przywiązanie do Chrystusa. Zgodnie z tym, co mówi święty Benedykt, że mnich nie powinien niczego przedkładać ponad miłość Chrystusa. A zatem miłość preferencyjna do Chrystusa, która sprawia, że całe nasze życie, wszystkie jego elementy są ukierunkowane na poszukiwanie Boga. W tym wyraża się najpełniej życie w klasztorze benedyktyńskim.
Tym niemniej, choć nie prowadzicie apostolstwa, przyjmujecie jednak gości.
Tak, prowadzimy życie kontemplacyjne, a to oznacza, że nie prowadzimy działalności duszpasterskiej na zewnątrz. Przyjmujemy jednak wiele osób na rekolekcje. Także nasz kościół jest otwarty dla wiernych. Wielu ich przybywa, by uczestniczyć w naszej liturgii. Należy to do wielkiej tradycji benedyktyńskiej, a dziś odpowiada na wielkie zapotrzebowanie. Ponieważ ludzie są dzisiaj coraz bardziej zdezorientowani i wykorzenieni. A w klasztorze odnajdują przestrzeń, gdzie mogą sięgnąć źródeł, usłyszeć Słowo Boże, zasięgnąć rady u mnicha, skoncentrować się na Chrystusie, a także rozwinąć sobie miłość do Kościoła. Między innymi dzięki śpiewom gregoriańskim. Bo jak wiadomo, Solem jest znany na całym świecie dzięki odrodzeniu chorału gregoriańskiego w XIX wieku, który do dziś jest w naszym opactwie.
Co takiego chorał gregoriański wnosi do modlitwy?
Jak mówił święty Augustyn, śpiewać znaczy modlić się dwójnasób. Sprawdza się to w szczególności w wypadku chorału gregoriańskiego, bo to nie tylko muzyka, nie tylko śpiew, ale pewna dyscyplina, gdzie muzyka jest na służbie słowa, Słowa Bożego. Cóż takiego wnosi muzyka gregoriańska do Słowa Bożego? Intensywność. W chorale to słowo staje się bardziej intensywne, bardziej uwydatnione, dzięki melodii, która jest bardzo surowa. W ten sposób głębiej można wniknąć w Słowo Boże. Jest to swoisty rodzaj lectio divina. Lectio divina śpiewane w jedności z modlitwą Kościoła. Nie jestem specjalistą od chorału gregoriańskiego, tu dzielę się raczej moim doświadczeniem. Jest to też szkoła ascezy. Potrzeba wielu ofiar, trzeba śpiewać zgodnie z tonem, który został dany i który nie wszyscy od razu odnajdują. Trzeba zgodzić się na wejście w ten śpiew. Wyrzeczenie wyraża się również w tym, że żaden głos nie powinien dominować nad innymi. Jest to zatem śpiew pokory, który wymaga wielu poświęceń i dobrze wyraża, czym jest nasze życie, a mianowicie wyrzeczeniem, by chwalić Pana.
Mówił przeor benedyktyńskiego opactwa w Solem Thierry Barbeau.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.